tak pięknie nas Stasiek Wielanek i Kapela Varsovia wprowadzili w program, chociaż to już może nie jest tak śmiesznie nam w programie, bo przed nami trudniejsze czasy w gospodarce, jest taki tytuł, był rozmów niedokończony, które przedłużamy. Jak już zapowiedział ojciec Dariusz, bardzo serdecznie witam pana profesora Andrzeja Kaźmierczaka, który jest wykładowcą Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz członkiem Rady Polityki Pieniężnej.
Szczęść Boże, witam serdecznie ponownie.
Już w nowym dniu.
W nowym dniu, tak. Bardzo serdecznie witam. Życzę dobrego dnia. Na początek wszystkim. No najpierw dobrego snu.
Tak.
Ale po śnie dobrego dnia.
Tak. I odbierzmy już zatem pierwszy telefon, ponieważ telefony bardzo dzwonią. Nie traćmy czasu i halo, bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Janusz z miasta Łodzi.
I witamy serdecznie.
Zabieram głos jako przedsiębiorca. Panie profesorze, do pana profesora będę kierował swoje pytanie. Najpierw może taka refleksja. Czy nie uważa pan, że te dywagacje wszystkie na temat polskiej gospodarki można określić jako zwyczajne majstrowanie? Po prostu każdy mówi to, co wie. Natomiast nie ma jakiegoś kompleksowego opracowania, zdania na temat całkowitego ujęcia, jak uzdrowić tą gospodarkę naszą. Wydaje mi się, że tutaj powinniśmy się wzorować na Niemcach. Oni od 150 lat gospodarkę opierają na samorządzie gospodarczym, czyli na izbach. I izby zajmują się gospodarką, a politycy zajmują się tworzeniem dobrego prawa. I mają sukcesy. Nawet Hitler nie likwidował izb gospodarczych. Także wydaje mi się, że powinniśmy się uczyć od lepszego i sięgnąć do tych wzorów. Ja wiem, że rządom jest niewygodne, że mają jeszcze jeden głos do dyskusji, czyli na przykład jakąś centralną instytucję, Stowarzyszenia Izb, czy tak jak to jest w Niemczech. Natomiast wydaje mi się, że nie ma innego wyjścia. W Niemczech izby zajmują się również kształceniem młodzieży, szczególnie kształceniem zawodowym. Ja dziękuję panie profesorze, poproszę o zdanie na ten temat.
Bardzo dziękujemy panie Januszu, szczęść Boże, pozdrawiamy i bardzo proszę pana profesora.
No niewątpliwie to jest bardzo ciekawy głos w dyskusji. Nie ukrywam, że dla mnie te opinie przedsiębiorców są bardzo cenne, pouczające. No jako takiego pracownika naukowego szkoły wyższej, prawda? Nie ukrywam też, że nieźle się orientuję w sytuacji sektora przedsiębiorstw, bo przecież Rada Polityki Pieniężnej robi opracowania ankietowe dotyczące sytuacji sektora przedsiębiorstw i myślę, że dosyć dobrze się orientuje w sytuacji sektora przedsiębiorstw, ale pana uwagi są dosyć rzeczywiście bardzo cenne. Więc czy powinniśmy się wzorować na gospodarce niemieckiej? No i wątpliwie jest to gospodarka szalenie konkurencyjna, gospodarka, która najlepiej przetrwała kryzys w Unii Europejskiej i w strefie euro, bo tam wzrost gospodarczy jednak nawet w najgorszych teraz obecnie okresie, bo przecież Unia Europejska przeżywa recesję i wynosi jednak 1%, prawda? Co w porównaniu ze spadkiem PKB w niektórych krajach 8% Unii Europejskiej jest rzeczywiście dużym sukcesem, że jest to gospodarka bardzo proeksportowa, że właśnie tę wysoką konkurencyjność eksportu, mimo że przecież euro się aprecjonowało do niedawna do dolara, Niemcy utrzymywali dzięki właśnie spadkowi jednostkowych kosztów pracy, że właśnie zdołali niejako utrzymać tę wysoką konkurencyjność w przeciwieństwie do innych krajów Unii Europejskiej. I niewątpliwie są dla nas wzorem. Niewątpliwie tak. I ja się z tym w pełni zgadzam. mnie się wydaje, tak jak ja to obserwowałem, dużym kluczem do sukcesu gospodarki niemieckiej było stworzenie tak zwanego elastycznego rynku pracy. Oni wiele lat nad tym pracowali, nad tym oprzyrządowaniem prawnym, aby stworzyć elastyczny rynek pracy, który oczywiście jest bardzo korzystny dla przedsiębiorców i który, no co tu dużo ukrywać, no troszeczkę hamuje tą potężną siłę związków zawodowych, apetyty, jeżeli chodzi o żądania płacowe, i niewątpliwie lepiej pozwala gospodarować zasobami pracy w skali całej gospodarki. Mnie się wydaje, że to był jednak ważny klucz. Te rozwiązania, jeżeli chodzi o funkcjonowanie rynku pracy, one były bardzo, bardzo takie kompleksowe. Kompleksowe, bo tam przecież chodziło nie tylko o kwestie różnych rodzajów umów pracy, ale kwestie i płacy minimalnej, i czasu pracy, prawda? Więc to rzeczywiście zadziałało, było bardzo efektywne. I ja w tym bym upatrywał też, to jeden był czynnik dla mnie. Przyznam się szczerze, że kwestii izby gospodarczych nie znam. No nie ukrywam, że nie znam. Natomiast to, co chyba wydaje się ważne też, a na co pan zwrócił uwagę, to właśnie tworzenie dobrego prawa. Stabilnego prawa, prawda, dla przedsiębiorców, dla podmiotów gospodarczych. Prawa, to jest kluczowa sprawa, prawda, utrzymanie jakiejś takiej elementu stabilności, perspektywy stabilności, a nie nieustanne majstrowanie przy tym prawie, zmienianie reguł gry, co owocuje dużym elementem niepewności, brakiem przyszłości. I ja bym właśnie, zresztą w ogóle to dobre prawo, stabilne prawo i jego przestrzeganie, prawda, to jest klucz w ogóle dla sprawnego funkcjonowania państwa. To taka jest prawda. A w tym segmencie, jeżeli chodzi o prawo dla podmiotów gospodarczych, również ważne. I to zadziałało. Tu bym dopatrywał właśnie sukcesu gospodarczego Niemiec, który niewątpliwie jest i który należy docenić. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Podejmijmy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo, jesteśmy na antenie.
Dzień dobry, Agnieszka z Białego Stoku.
Dzień dobry.
Ja do pana profesora. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam serdecznie, witam pani Agnieszko.
Doskonale pan wie, że przyczyną kryzysu jest nieadekwatność wkładu instytucjonalnego Unii. Jak można tworzyć bank centralny bez rządu, rządy bez banków centralnych oraz banki bez skutecznie działającego kredytodawcy ostatniej instancji? Euro traktuje się teraz jak towar, a nie jak zobowiązanie. Pozostawanie w Unii wyklucza dewaluację pieniądza. Pozostaje tylko obniżka płac i każdy doskonale o tym wie. Także bardzo proszę o odpowiedź. Poczeka pan, jak ja się włączę na antenę. Dziękuję bardzo. Dobranoc.
Dobrej nocy życzymy, pani Agnieszko.
Tak, tak. No rzeczywiście bardzo ważny problem, jeżeli chodzi o funkcjonowanie, no może nie tyle Unii, co Unii Walutowej. Unii Walutowej, bo tak bym to określił. Więc tutaj są rzeczywiście dwie sprawy do wyjaśnienia. Po pierwsze, no rzeczywiście, aby Unia sprawnie funkcjonowała, aby ten system jednolitego obszaru walutowego sprawnie funkcjonował, no to polityka pieniężna powinna być kompatybilna z polityką fiskalną. Mówiąc jeszcze inaczej, polityk obok jakiegoś ponadnarodowego banku centralnego, który już funkcjonuje pod nazwą Europejski Bank Centralny, no powinna być jakaś centralizowana polityka fiskalna, to wtedy ten system by funkcjonował. No to jest taka centralizacja. Ja jakimś takim miłośnikiem centralizacji nie jestem, no aczkolwiek rzeczywiście te rzeczy są uwarunkowane, bo mamy taką sytuację, scentralizowaną politykę pieniężną i jednak zdecentralizowaną, prowadzoną na szczeblach poszczególnych krajów członkowskich politykę fiskalną. Każdy kraj prowadzi tę politykę, odmienną politykę deficytów budżetowych, odmienną politykę podatkową, szereg odmiennych innych rozwiązań fiskalnych, inną politykę, jeżeli chodzi o samorządy. No to wszystko sprawia, że rzeczywiście trudno jest zharmonizować politykę fiskalną z polityką pieniężną i utrzymać ten system walutowy, aby był sprawnie funkcjonował. Tak jak jest to w ramach jednolitego kraju, jednolitego obszaru walutowego, jakim jest przykładowo kraj o własnej walucie. No i ma pani tutaj rację, tutaj akurat w tym drugim punkcie pani bardzo ważnej rzeczy dotknęła, że jeżeli kraj nie ma własnej waluty, to znaczy jeżeli nie może dewaluować swojej waluty, prawda, i w ten sposób przy pomocy deprecjacji kursu waluty poprawiać cenową konkurencyjność eksportu, prawda, a to jest bardzo ważne, bo w kraju, gdzie ten eksport odgrywa bardzo ważną rolę jako źródło wpływów podatkowych, no to rzutuje na sytuację fiskalną danego kraju. Więc jeżeli kraj nie ma waluty własnej, a ten eksport jego odgrywa bardzo dużą rolę i nie może w razie trudności zdewaluować kursu swojej waluty, no bo jej nie ma po prostu, jej nie ma, prawda, a euro wiadomo, że do niedawna cały czas się aprecjonowało wobec dolara, co pogarszało sytuację właśnie krajów Europy Południowej, no to pozostaje, tak jak pani powiedziała, obniżka płac. Obniżka płac wewnętrzna jest alternatywą wobec dewaluacji czy tam deprecjacji kursu waluty, prawda, czyli przy czym to deprecjacja kursu waluty jest rozwiązaniem dużo bardziej zręcznym, niezauważalnym, mniej bolesnym, aniżeli obniżenie płac wewnątrz kraju. To jest wręcz niemożliwe, dlatego bo, znaczy generalnie rzecz biorąc, bardzo trudne, może nie tyle niemożliwe, co bardzo trudne. Łatwiej jest deprecjonować kurs swojej waluty i w ten sposób, w sposób niewidzialny, niezauważalny obniżyć płace. Bo przecież deprecjacja kursu waluty też jest formą obniżenia płac w stosunku do otoczenia zewnętrznego, w stosunku do innych krajów. Bo przecież po deprecjacji kursu waluty płace przeliczone w innej walucie są już dużo niższe. No i tu pani dotyka problemu zalet posiadania własnej waluty, prawda? Możliwości jej zdeprecjonowania. I w tej szczęśliwej sytuacji jest Polska, że tę własną walutę ma i w razie właśnie braku równowagi zewnętrznej, bilansu płatniczego, może tę walutę zdeprecjonować. Powiedzmy sobie otwarcie, obniżyć płace. Obniżyć płace. W ramach strefy euro to jest niemożliwe. I dlatego właśnie w razie trudności te kraje po prostu nie wytrzymują Europy Południowej, nie wytrzymują konkurencji i popadają w kłopoty. Więc problem oczywiście efektywności funkcjonowania strefy euro jest bardzo złożony. To do tego ugrupowania przystąpiły kraje o bardzo dużej konkurencyjności, poziomie rozwoju gospodarczego, czyli mówiąc krótko, przystąpiły kraje, które w istocie nie pasują do siebie, mówiąc bardziej naukowo, nie spełniają kryteriów optymalnego obszaru walutowego, a mimo to ze względów politycznych przystąpiły do tego ugrupowania. No i stąd ta strefa przeżywa kryzys. Ale to, co pani właśnie, na co pani zwróciła uwagę, to jest ta rola posiadania własnego kursu jako instrumentu polityki gospodarczej, jako alternatywy obniżenia płac, wewnątrz kraju. Dziękuję.
Również bardzo dziękuję. Kolejny telefon. Halo, jesteśmy już na antenie Radio Maria. Halo, czy jest tam ktoś z drugiej strony? No, niestety nie udało się nikogo usłyszeć, ale halo? Następny telefon. Halo, bardzo proszę, jesteśmy na antenie.
Tak, Paweł Wodkowski z tej strony, halo.
Tak, jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Ja na wieki wieków
amen. Też to chciałbym szanem profesorem.
Już można, bo jesteśmy na antenie Radio Maria.
Panie profesorze.
Ale kto mówi?
Ja tak głęboko nie będę wchodził w tą sprawę, ale u nas, my jesteśmy bardzo zapóźnieni z powodu właśnie tego po prostu rozdrabniania naszej gospodarki. Czyli nasza gospodarka została bardzo, bardzo zniszczona. Przecież przeszło 8 tysięcy zakładów pracy zostało zlikwidowanych po prostu, można powiedzieć, najpierw sprywatyzowanych, a później zlikwidowanych. Teraz, jeżeli chodzi o właśnie te sprawy finansowe. No kto ma zarobić na po prostu na ten dochód narodowy? Uważam, że dochód narodowy możemy wypracować przeważnie z wypracowanych właśnie dobrodziejstw tych zakładów pracy, a nie z usług. Usługi właśnie nam nie przynoszą żadnego dużego dochodu. Właśnie jak na przykład każdy mówi, że ma przedsiębiorstwo jakieś może kosmetyczne, albo jakieś fryzjerstwo, albo coś takiego. Ich jest tych przedsiębiorstw jest tysiące, bo każdy zakłada, bo to jest najłatwiej założyć. Ale zakłady produkcyjne, takie jak stocznie, jak huty, jak cementownie, jak kopalnie i tak dalej, wszystkie to były, które zatrudniały olbrzymią ilość ludzi. I tu właśnie polega na tym, że ten dochód narodowy oni wypracowali. Dzisiaj wszyscy zaczynają mówić o zmianie podatków. No oczywiście, że zmiana podatków, ale jak można zmienić podatki, jak przecież nie ma pieniędzy na rynku? To jest raz. Druga sprawa. Trochę znam się na tym, bo dlatego, że na sprawie zachodniej, bo kiedyś pracowałem za granicą i byłem kierownikiem w zakładzie, czyli chodzi o inżynierię. Tam była bardzo dyscyplina płacowa. I u nas została rozchwiana ta dyscyplina płacowa bardzo, nie tylko dla pracowników, ale weźmy od góry do dołu. Weźmy lekarzy, weźmy prawników, weźmy profesorów. Przepraszam, że mówię o panu. Przecież ta płacowa właśnie różnica jest tak rozchwiana bardzo, że przeważnie zarabiają ludzie mało produktywni. Przepraszam za usługowi. Ci na produkcji, co są produktywni ludzie, powinni zarabiać też. Oni nie zarabiają wiele. I tu jest cały problem. Za granicą jest trochę inaczej, bo ja jako tam jest była drabinka, tak jak to było u nas też było to samo, kategorie były. I te kategorie dzieliły ludzi. Nie to, że człowiek dzisiaj kończy, załóżmy MGR-a i już chce dostawać najwyższą stawkę. Bo jest w takim kategorii, załóżmy, zaszeregowania czy coś takiego. No tam takich rzeczy nie ma. Rozchwiana właśnie płace i później się dziwimy właśnie, ja jako pracownik umysłowy, jako po prostu byłem kierownikiem zakładu pracy technicznym i musiałem uważać swoje koszta, które były przeznaczone na cały rok. Ja musiałem skrupulatnie je doglądać. Nie było tam mowy o tym, żeby można było sobie powiedzieć, no bo tam wypadło coś i tak dalej. Musiałem to wziąć. Nie. A propos, musiałem każdorazowo wysyłać i jeżeli coś, jakaś tragedia taka się stała, to była już tragedia. Jakaś awaria czy coś takiego. To musiałem wysyłać i tak dalej. To było obowiązkowo. U nas jak tak się słyszy, nieraz tłumaczenia takie. Panie profesorze, mnie to tak denerwuje, te tłumaczenia różnego typu, to jest taka dziecinada. Za granicą nie ma tego tłumaczeń. Jak nie nadaje się na stanowisko, to do widzenia. No. I tam nikt po prostu nie straszy z żadnym sądem czy coś takiego. I u nas nie ma dyscypliny pracy. Ja na przykład zarabiałem trochę tych pieniędzy, ale podatku płaciłem 44%. To jest duży podatek, ale to nie był jeszcze największy podatek. Największy podatek, który się płaciło, to płaciły 65%.
Pewnie o Szwecji pan mówi, nie? Tak?
Proszę?
Pewnie o Szwecji pan mówi.
Nie, nie. Ja akurat pracowałem w południowej Afryce. Aha. To anglosaski system.
Rozumiem, dobrze.
Nie. Także, że wiecie państwo, u nas powinno się zacząć właśnie budować i rozmawiać o systemie, czyli ludzie. Uważam, że to należy do grona naukowców, no do grona fachowców. Może nie nauczycieli, ale fachowców, żeby zbudować tą, jak to mówią, zaprzestać tej rozchwianej takiej płacowej, no już nie wiem nawet jak to powiedzieć.
Ja myślę, że pan profesor już tutaj mógłby się też odnieść do tych słów.
Dobrze,
pana,
dobrze.
Panie Bawle,
tak? Aha, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz.
Proszę, tak?
Ważna rzecz, panie profesorze, to jest to, że my nie mamy już w ogóle szkół zawodowych ani techników, czyli nie kształcimy już młodzież właśnie z tych struktur i brakuje ludzi do pracy właśnie zawodowej. Jest bardzo dużo tutaj właśnie, słuchałem jak panie się mówią, że mają dwa fakultety czy trzy nawet fakultety. Te fakultety to nam nie pomogą. Nam tylko mogą pomóc tylko pracę, właśnie zawód i to dobry zawód właśnie wyuczony, czyli z praktyką. Zaznaczam, z praktyką. Niemcy nam odebrali bardzo dużo młodzieży właśnie z takim zawodem, właśnie jak to mówię, którzy już mieli jakieś, nie tylko młodzieży, ale starszych fachowców tak samo. My zostaliśmy, jak to mówią, z biednym narodem. Dziękuję. Niech pan się odniesie do tego. Dziękuję
bardzo. Dziękujemy, pozdrawiamy. Za uwagi, za pytania. No cóż, spróbuję się odnieść do pana wypowiedzi. Nie wiem, czy mi się to do końca uda, ale kilka spraw poruszył pan bardzo ważnych. Mianowicie tak, powiada pan, że kto ma zarobić na dochód narodowy, jak nie właśnie zakłady pracy, jak nie zakłady pracy, prawda? Tu pan wymienił huty, cementownie, stocznie, że usługi nie przynoszą pracy, że są nieproduktywne. No, wie pan, z tym to bym się nie zgodził. Z tym bym się nie zgodził, bo jeżeli chodzi o strukturę rozwoju gospodarczego, no to jednak ta struktura rozwoju wzrostu gospodarczego się zmienia, prawda? Przechodzimy od rozwoju branż materiałochłonnych, surowcochłonnych do rozwoju branż bardziej innowacyjnych, materiałooszczędnych, energooszczędnych. No i wie pan, na przykład rozwój zakładów pracy, oczywiście tak, ale czy na przykład ważne jest dla wzrostu, aby akurat były to huty, prawda? Aby to były huty, czy nawet, prawda, cementownie? No, stocznie na pewno tak. Więc nie tylko zakłady produkcyjne. No, zupełnie bym się z panem nie zgodził, że usługi nie przynoszą dochodu. No właśnie na ten problem polega, że tym kierunkiem, na który stawia się w krajach wysoko rozwiniętych, to jest rozwój usług. Przykładowo usługi informatyczne, usługi menedżerskie. One są bardzo ważne, one pomnażają dochód narodowy. Właśnie o to chodzi. Na przykład, jeżeli już podać konkretny przykład, wzrost Indii. Indie to jest kraj znakomicie się rozwijający w tempie mniej więcej 7% w skali rocznej, 6-7% w skali rocznej i on w dużym stopniu właśnie postawił na rozwój usług, księgowych, informatycznych. Więc to jest kwestia dyskusyjna, co jest produkcyjne, a co produkcyjne nie jest. No tutaj oczywiście w pełni się z panem zgadzam, że ta dyscyplina płacowa w Polsce jest rozchwiana, mówiąc inaczej, że krótko mówiąc, wysokość płacy ma bardzo słaby związek z wkładem pracy, prawda? Z wkładem pracy, że tutaj to rozprzężenie, brak jakiegoś spójnego systemu płacowego niewątpliwie sprawia, że nie jest promowana innowacyjność, twórczość, wydajność, tylko jakieś inne czynniki, o których możemy się tylko domyślać. A zatem no to jest pełna zgoda, że tej dyscypliny płacowej też nie ma. Bardzo cenne pana były uwagi o racjonalności gospodarowania kosztami pracy, wynagrodzeń. Przykład, który pan podał w zakładzie pracy, w którym pan pracował. No i w pełni się z panem zgadzam, jeżeli chodzi o oczywiście rozwój szkolnictwa zawodowego, czy to pomaturalnego, czy na poziomie szkoły średniej. No to już było mówione. Faktycznie, ma pan rację, właśnie te kraje zachodnie, one bardzo sprytnie wykorzystują naszą siłę roboczą tego średniego szczebla, bo im właśnie nie brakuje humanistów. Im brakuje tych ludzi z wykształceniem średnim, technicznym, do trudnych prac, ciężkich prac. Tych pracowników im brakuje i to zrozumieli i oni stwarzają zachęty do napływu właśnie tych pracowników do wykonania trudnych, prostych prac technicznych, wymagających właśnie takiego średniego przygotowania, wyższego niż podstawowe, ale niekoniecznie na poziomie inżynieryjnym. No i niestety ze szkodą dla naszego kraju, prawda? A my, mogę tylko powiedzieć, że biernie się temu przyglądamy, jesteśmy bezradni, nie jesteśmy w stanie temu przeciwdziałać. No słabą rekompensatą jest napływ podobnej siły roboczej z krajów Europy Wschodniej, prawda? Więc tu jest po prostu nieudolność państwa, jeżeli chodzi o politykę edukacyjną, politykę gospodarowania zasobami pracy. I tutaj z panem w pełni się zgadzam. Dziękuję.
Odbieramy następny telefon. Bardzo prosimy, jesteśmy na antenie. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Jacek Marszyński z Waszyngtonu. Pozdrawiam pana profesora, pozdrawiam księdza. Mam do pana
pozdrawiam profesora. Pozdrawiam pana Jacka, poznaję pana Jacka.
Tak. Dziękuję bardzo. Proszę. Panie profesorze, mam krótkie pytanie, nie wiem, czy nie było zadane. Jeżeli było zadane, to przepraszam z góry. Czy Polsce nie grozi bankructwo? To jest moje pytanie, ponieważ ten dług publiczny jest duży. Ja dokładnie nie wiem, jak duży, tutaj pan profesor mógł powiedzieć, w jakiej wielkości jest. To już tak przy okazji. I czy Polsce nie grozi bankructwo? To jest moje pytanie, które chciałem zadać.
Dziękuję bardzo za pytanie.
Panie
Jacku, dziękuję za pytanie, dziękuję za miłe rozmowy w Waszyngtonie. Pamiętam naszą obecność w Kościele Polskim w Waszyngtonie, w Silverstone. Bardzo dziękuję, że następnie za miłe rozmowy później w kawiarence przykościelnej w Waszyngtonie. To wszystko pamiętam. Wybieram się znów do Waszyngtonu. Natomiast czy Polsce grozi bankructwo? Polsce nie grozi bankructwo, dlatego, bo jeżeli, mówiąc o bankructwie, mamy na myśli zadłużenie państwa i w ogóle zadłużenie całego kraju, w tym sektora prywatnego, to wszystko jest w zasadzie w pewnych granicach, które uzasadniają, żeby takiej tezy nie postawić. Mianowicie tak, zadłużenie możemy podzielić na krajowe i na zadłużenie zagraniczne. Jeżeli chodzi o zadłużenie krajowe, mam na myśli tutaj państwo, sektor publiczny ogółem, to ono wynosi około, wedle rachunkowości ESA 95 Komisji Europejskiej, gdzieś tam 56% PKB. No więc to nie jest dużo, jeżeli chodzi o porównanie z innymi krajami, bo na przykład zadłużenie takiego kraju jak Włochy wynosi 120% PKB. Więc tutaj mamy sytuację niezłą. Jeżeli chodzi o zadłużenie zagraniczne, to ogólnie zadłużenie zagraniczne wynosi 262 miliardy euro i to jest zadłużenie wysokie, rzeczywiście zadłużenie wysokie. Z tym, że zadłużenie sektora prywatnego w walutach obcych to jest 160 miliardów euro, natomiast zadłużenie sektora publicznego w walutach obcych to jest około nieco mniej niż 100 miliardów euro. Nieco mniej niż 100 miliardów euro. No i rzeczywiście to zadłużenie zagraniczne sektora publicznego w walutach obcych no jest wysokie. Jest wysokie, to jest dużo. Z tym, że proszę pamiętać, że no tutaj można by ten wątek ciągnąć, jaka jest relacja zadłużenia krótkoterminowego do zadłużenia długoterminowego. Tego nie będę rozwijał. Generalnie rzecz biorąc jednak to zadłużenie wprawdzie jest wysokie, ale struktura tego zadłużenia terminowa jest dosyć taka wygodna. Co więcej, jednak obserwujemy szczęśliwie do Polski napływ kapitału portfelowego, który finansuje to zadłużenie sektora publicznego państwa. To znaczy znajdujemy inwestorów zagranicznych chętnych do nabywania obligacji skarbowych Polski. I to nas ratuje. Wprawdzie to oprocentowanie jest wysokie i to jest duży koszt obsługi tego zadłużenia. W ogóle powiem, że obsługa zadłużenia budżet sektora publicznego w ogóle to jest 43 miliardy euro, to jest już dużo. No ale fakt jest faktem, że spłacamy nasze raty kapitałowe i odsetki. No i pozostaje jeszcze do omówienia zadłużenie zagraniczne sektora prywatnego. Ono jest wysokie, jak powiedziałem, 160 miliardów euro, z tym, że tu żadnego niebezpieczeństwa w ogóle nie ma. Dlatego, bo jeżeli przyjrzeć się strukturze zadłużenia zagranicznego sektora prywatnego, konkretnie przedsiębiorców, to ono w dużej mierze jest to zadłużenie wobec zagranicznych grup kapitałowych, prawda? Czyli krótko mówiąc od podmiotów zagranicznych uczestniczących w międzynarodowych grupach kapitałowych. Pamiętajmy, że Polska jest jednak włączona dosyć silnie w tą wymianę wewnątrzgałęziową w ramach jednej branży, w ramach wymiany półproduktów i zagraniczne podmioty matki finansują, udzielają kredytu tym naszym przedsiębiorcom. Poza tym nasi przedsiębiorcy teraz już mogą zaciągać kredyty w zagranicznych bankach w ogóle i emitować obligacje dłużne na rynkach zagranicznych. A zatem, no, krótko mówiąc brutalnie, to zadłużenie zagraniczne sektora prywatnego nas nie w zasadzie nie powinno interesować, bo powiadam tutaj, to jest kwestia samego tego sektora. No to, co jest dla nas ważne, to wypłacalność państwa, sektora publicznego. A to już powiedziałem, generalnie rzecz biorąc jednak pod kontrolą jest. Aczkolwiek oczywiście to zadłużenie rośnie i może mieć wpływ i na kurs waluty w pewnym momencie i może mieć wpływ wręcz na, nie daj Boże, kiedy sentyment inwestycyjny tych inwestorów zagranicznych by się odwrócił, prawda, i nagle by oni zaczęli nagle wyprzedawać te obligacje i zamieniać na waluty zagraniczne, to by był kłopot, prawda, mógłby być kłopot, trzeba byłoby nagle oprocentowanie podwiększyć, żeby atrakcyjność tych obligacji zwiększyć, bo pamiętajmy, że inwestorzy zagraniczni posiadają w swoich portfelach nie tylko obligacje polskie w euro, czy w dolarach, czy w jenach, ale również w złotych. Oni chętnie tu kupują złotowe obligacje skarbowe. No i niebezpieczeństwo polega na tym, że w razie jakiejś turbulencji, prawda, oni mogą nagle wyprzedawać te obligacje skarbowe krajowe i zamieniać na waluty obce, co może nagle zaowocować deprecjacją kursu złotego. Więc takie ryzyko zawsze jest, prawda? Aczkolwiek póki co obserwujemy spore zaufanie nabywców do tych obligacji. Przypomnę, że podmioty zagraniczne posiadają w swoich portfelach obligacje złotowe na sumę 170 miliardów złotych i ta suma nieustannie rośnie. A zatem póki co na razie wszystko jest pod kontrolą, aczkolwiek zmiana sentymentu może się zawsze zdarzyć, no i wtedy mogą być kłopoty. Tak, to się z panem w tym momencie zgodzę. Dziękuję.
A, że tak wejdę jeszcze tutaj w ten temat, czy istnieje jakaś taka granica, jeśli chodzi o bankructwo państwa? Tak. Czy jest, można mówić o takiej granicy?
Tak, więc tutaj to jest bardzo ciekawe pytanie. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o oprocentowanie obligacji skarbowych naszych, ono teraz na okres 10 lat, to ono kształtuje się teraz nieco powyżej 5%. To jest stawka dobra, dlatego, bo były już okresy, kiedy na przykład tego rodzaju obligacje były oprocentowane na 6,3%. Mam na myśli obligacje polskie. Otóż generalnie rzecz biorąc, takie obliczenia się robi, że jeżeli to oprocentowanie obligacji dojdzie do 7%, to jednak kraj już nie będzie w stanie obsługiwać odsetek od tych obligacji. Po prostu koszt będzie tak duży, że już to trzeba będzie jakoś je restrukturyzować, zmniejszać wartość rynkową, bo po prostu te odsetki będą za duże. Mniej więcej taka jest ta teoretyczna, o którą ojciec pytał, teoretyczna granica wypłacalności kraju, państwa, konkretnie państwa, prawda? Bo powiadam, sektor prywatny nas tak w dużej, mniejszym stopniu interesuje, aczkolwiek gdy to się by wszystko naraz skumulowało, to mogłoby być nieciekawie, prawda? Otóż 7% to jest ta granica teoretyczna. Natomiast pamiętam, niedawno miałem spotkanie z takim potężnym inwestorem zagranicznym, finansowym, no i on mnie pytał, a jaka jest granica minimalna oprocentowania, kiedy nagle zaczną inwestorzy zagraniczni wycofywać kapitał, prawda? Bo to też ciekawe pytanie. Czyli w drugą stronę, prawda? Jaka jest minimalna to oprocentowanie, żeby ten kapitał portfelowy nie uciekał. No tutaj przyznam się szczerze, że miałem kłopoty z odpowiedzią na to pytanie, bo tej granicy nie znam. No wiem tylko tyle, że to oprocentowanie nawet na poziomie nieco ponad 5% obligacji skarbowych, mam na myśli dziesięcioletnie, bo to jest taki wzorzec, prawda? Jest na tyle atrakcyjne, że ten kapitał napływa, ponieważ różnica między oprocentowaniem obligacji niemieckich, które są takim wzorcem, benchmarkiem, a obligacjami skarbowymi, no jest ponad 3, grubo ponad 3,5%, tak? No więc to jest bardzo duży dochód dla zagranicznych inwestorów. To jest znakomita okazja. Jeżeli jeszcze dojdą oni do wniosku, że ten kurs jest stabilny, że na kursie nie stracą, no to nie dziwię się, że no chętnie tutaj lokują swój kapitał, a nie w euro czy tam w inne ryzykowne waluty, prawda? No bo nie można wszystkiego ulokować w dolary amerykańskie, które są też niestety obligacje amerykańskie są słabo oprocentowane. Tak samo obligacje brytyjskie są nisko oprocentowane, więc nasze obligacje skarbowe są atrakcyjne, no ale jest i oczywiście odwrotna strona medalu. No niestety to oprocentowanie jest olbrzymim ciężarem dla budżetu państwa, a jeżeli dla budżetu państwa, to i dla podatników. Bo powiadam, na przykład w ubiegłym roku odsetki od obligacji kosztowały budżet państwa 37 miliardów, a na ten rok zaplanowano przy odsetki wysokości 43 miliardy, czyli wzrost, prawda, o 6 miliardów przez jeden rok. To jest suma olbrzymia. No i aż strach pomyśleć, jak odsetki wzrosną w roku przyszłym, prawda? Więc to nie jest takie wielkie szczęście, że po tak atrakcyjnym oprocentowaniu my musimy sprzedawać nasze papiery dłużne, żeby ratować deficyt budżetowy. Dziękuję bardzo.
Również bardzo dziękuję. Odbieramy następny telefon. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie. Halo.
Proszę, dobry wieczór.
Dobry wieczór, jesteśmy na antenie Radia Maria. Słuchamy. Kto się do nas dodzwonił?
Jerzy z Polski Północnej.
Proszę wyciszyć swoje radio, tak abyśmy się dobrze rozumieli, panie Jerzy.
Wyłączyłem na razie. Wyłączyłem.
Tak, bardzo proszę, jesteśmy już na antenie, można zadać pytanie panu profesorowi.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam takie pytanie do pana profesora. W tym świecie to się w ten sposób dzieje, że jak było dobrze za premiera Kaczyńskiego, po dojściu do władzy zaczął się jakiś kryzys, Ja tak dokładnie to nie rozumiem tego kryzysu, bo wszystko się rozwijało już w nowym kierunku i nagle jakby ktoś tam uciął. Tam takie pytanie się w telewizji, tam było takie po wystąpieniu pana prezesa, było takie jakby się podśmiewywanie, skąd wziąć pieniądze. Ja to jako prosty laik mówię prosto. Zbyt duża rozbieżność płac jest i to właśnie w sektorze nieprodukcyjnym, szczególnie tym rządowym. Tam jest mocno prowadzona polityka prorodzinna i kolesiowska, ale to ona się tak ciągnie poprzez od góry aż do dołu. Ona się ciągnie, ta polityka. I jest, potem wychodzi, że jest ta średnia, ta płaca w Polsce wynosi 3700. Zaczynają się wszyscy tu wokół śmiać. Nie wiadomo skąd to się bierze, jak ludzie zarabiają po 1500, 1800 zł. Emerytury, renty 1000, 1500. To jest jedno moje takie pytanie do pana profesora. No skąd brać pieniądze? Po prostu zmniejszyć. No, czy pan Bielecki jest aż tak wybitnym ekonomistą, który brał 300 tysięcy gdzieś tam w jakimś banku PKO? Na pewno nie mniejszą pensję bierze w tej chwili w rządzie. To jak jest tak wybitny, to niech do jakiegoś przedsiębiorstwa idzie. No bo na razie tego jego pracy za bardzo nie widać na zewnątrz. To tyle, dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
Również pozdrawiamy.
Tak, no więc na pewno pytanie jest ciekawe. Skąd wziąć pieniądze na realizację tego programu, który zarysował dzisiaj premier Kaczyński. Więc tak, no rzeczywiście... dziwna to kalkulacja, że średnia płaca w Polsce wynosi 3700. No, wie pan, taka jest uroda średniej. Jeżeli pan, prawda, doda płacę w wysokości 2000 do płacy w wysokości, bo ja wiem, 8000 i podzieli przez 2, no to może, to jest ta średnia właśnie, to jest uroda średniej. Natomiast oczywiście to nie oddaje rzeczywistości, bo trzeba jeszcze zapytać, prawda, ile ludzi zarabia te 2000, a ile ludzi zarabia te 8000, prawda, i jakąś wagę wprowadzić, żeby rzeczywistą średnią płacę obliczyć. No więc tutaj rzeczywiście to odczucie pana jest dosyć słuszne. Natomiast, wie pan, no, te płace w sferze nieprodukcyjnej to nie są jakieś takie olbrzymie góry pieniędzy, które rozwiążą problemy finansowe Polski, nawet jeżeli weźmiemy na przykład płace pod uwagę płace pana Krzysztofa Bieleckiego, prawda? To niestety to nie jest ten rząd wielkości. No więc, proszę pana, jeżeli odpowiedź może być prosta, jeżeli ten program by zadziałał, prawda? Jeżeli byśmy stworzyli miejsca pracy i zwiększyli tempo wzrostu produktu krajowego brutto, no to przecież im wyższy wzrost PKB, tym są wyższe wpływy podatkowe, prawda? Tym są wyższe wpływy podatkowe do budżetu państwa i od gospodarstw domowych, i od przedsiębiorstw. Więc tutaj ta perspektywa 10 lat, wie pan, no przedstawiona została realistycznie, prawda? On tu nie obiecuje cudów w pierwszym i drugim roku, prawda, tylko wyraźnie mówi o tak zwanym okresie długim, prawda, że ten program dopiero może zadziałać w okresie długim. Więc na pewno postawienie na wzrost gospodarczy to jest ten element poszukiwania zasobów finansowania gospodarki. No poza tym pamiętajmy, że zawsze po okresach dekoniunktury, jaki obecnie mamy, kryzysu, później jednak nadchodzą lepsze czasy, no bo cykl gospodarczy ma charakter prawda, taki wahliwy, prawda, czyli po dekoniunkturze przychodzi dobra koniunktura i pewnie możemy się tego spodziewać. Tak jak po złej pogodzie nadchodzi dobra pogoda, prawda? No i jeszcze trzecia sprawa, no miejmy nadzieję, że jednak w tej nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej, no jednak te środki, fundusze pomocowe otrzymamy. Nie wiem jeszcze ile, no ale mniej więcej chyba rząd wielkości niezbyt różny od tego, który dotychczas otrzymywaliśmy. A przecież ja już o tym mówiłem, że jednak to jest potężny zastrzyk stymulowania wzrostu gospodarczego. Ale oczywiście istota problemu polega przede wszystkim na redystrybucji tych funduszy, na skierowaniu ich na tę aktywność, na te dziedziny wytwórczości, które są najbardziej produktywne, czego odnoszę wrażenie, tego się nie robi, prawda? Że jakaś taka panuje bierność, jeżeli chodzi o politykę gospodarczą i nadzieja, że samo się to wszystko jakoś rozwiąże, że rynek wszystko rozwiąże, prawda? Że niewidzialna ręka rynku to wszystko rozwiąże. No więc tak bym odpowiedział na pana pytanie, że jednak ta nadzieja na przyspieszenie wzrostu gospodarczego poprzez tworzenie miejsc pracy, no stworzy źródła finansowania tego wzrostu i poprawy sytuacji. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Podejmijmy kolejny telefon. Halo, jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mogę już mówić?
Tak, już jesteśmy na antenie Radio Maria.
Stanisław z Lublina. Witam ojca prowadzącego i pana profesora.
Witam serdecznie.
Ja tak może zacznę od tego. Pan profesor wspominał dzisiaj kilka razy o tej nowej perspektywie z Unii Europejskiej. 300 miliardów złotych. Ja słyszałem gdzieś dwa i pół miesiąca temu była wypowiedź pani minister Bieńkowskiej z obecnego rządu, która na ten temat odpowiedziała tak, że tak, 300 miliardów złotych, ale znaczna część z tego w formie pożyczki. Tak było powiedziane. To jest jedna sprawa. Takie pytanie właśnie w tym temacie, w tym szczególe do pana profesora. Czy to słyszał może? I druga sprawa odnośnie tego, co pan prezes Kaczyński wczoraj te propozycje. No większość tych propozycji to już była stosowana i to słuszne są. No ale ja mam obawy, żeby to zastosować, no musimy wygrać wybory. No a było tak do tej pory tych 6 razy. No i to z naszej winy, bo ja głosowałem cały czas na PiS. No były te uchybienia, no brak w komisjach wyborczych swoich ludzi, później kampanie wyborcze przed samymi wyborami, różne błędy. Także tu moim zdaniem no trzeba by jeszcze zastanowić się, co zrobić, żeby tych błędów nie popełnić. No bo mam obawy, no bo no, co do tej osoby, no takie są fakty, jakie są. Także dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.
Więc tak, no tutaj to pytanie odnośnie te środki finansowe z Unii Europejskiej, które dość tak eufemistycznie określa się jako nowa perspektywa budżetowa Unii Europejskiej. No tutaj krążą te sumy 300 miliardów złotych. Na ogół dominuje pogląd, że nie powinniśmy mniej dostać aniżeli dotychczas, co jest dosyć dyskusyjne, ale nie sądzę, żeby różnice były bardzo duże. Natomiast no, przyznam się szczerze, że umknęła mnie ta informacja pani minister Bieńkowskiej, czy to będą dotacje, czy pożyczki, czy proporcja pożyczek do dotacji będzie teraz znacznie wyższa, czy tylko będą pożyczki. Ale wie pan, nawet gdyby to była kwestia formy pożyczek, wie pan, to jest jeszcze problem polega na tym, na jakich warunkach są te pożyczki, prawda? Jeżeli te pożyczki będą na warunkach ulgowych, a nie na warunkach rynkowych, prawda, no to jak najbardziej to będą środki do wykorzystania korzystne i trzeba będzie na nich korzystać i miejmy nadzieję, że jednak te pożyczki będą na warunkach ulgowych, prawda, no bo tylko tak rozumiem pomoc, prawda, bo przecież jeżeli ktoś mnie pożycza na warunkach rynkowych, no to trudno to nazwać pomocą. No i druga kwestia, o której pan powiedział, to jest kwestia no, tych uchybień w lokalach wyborczych, kwestia ewentualnie wybranych wyborów, żeby ten program zrealizować. No wie pan, podzielam pana pogląd. Dla mnie to, co mnie interesuje, to jest ten komputerowy sposób liczenia głosów. To jest dla mnie podejrzana sprawa. Znaczy system, prawda, papierowego liczenia głosów w ramach komisji wyborczych, prawda, jest oczywiście do sprawdzenia, pełnego sprawdzenia, bo przecież to wszystko ma wersję papierową. Natomiast kłopot jest później z przekazywaniem tych danych z bezpośrednich komisji wyborczych wyżej w formie impulsów komputerowych. No tutaj, tutaj jakieś możliwości nadużyć są dużo większe. Gdyby ta forma papierowa obowiązywała do samej Krajowej Komisji Wyborczej, to prawdopodobieństwo jakichś uchybień byłoby jeszcze mniejsze, prawda? Natomiast no, system komputerowy no, jednak stwarza większe, no, nawet okazje, powiedziałbym, większe okazje jakichś tam uchybień, mówiąc bardzo delikatnie, prawda, uchybień. Dziwię się właśnie, że PiS do tej pory tej kwestii nie podnosił, że jakoś tak, taki obojętny był na ten sposób liczenia głosów. Ja zresztą na to zwracałem uwagę. Mnie się wydaje, że w takich warunkach, jakie są warunki polskie, kiedy to prawo tak dosyć słabo działa, mnie się wydaje, że to powinno wszystko, to liczenie głosów powinno być takie czarno na białym, prawda, udokumentowane w formie papierowej, aż do samego szczytu, prawda, do samej góry. Ja nie bardzo w te obliczenia komputerowe wierzę. Takie jest moje odczucie. No i raczej i bym właśnie zachęcał PiS do tego, aby właśnie bliżej przyjrzał się sposobowi liczenia głosów. Dziękuję.
I tą zachętą kończymy dzisiejsze rozmowy. Bardzo dziękuję panu profesorowi, doktorowi habilitowanemu Andrzejowi Kaźmierczakowi, który jest wykładowcą Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także członkiem Rady Polityki Pieniężnej. No za czas spędzany razem z nami, razem ze słuchaczami Radio Maryja, wcześniej jeszcze widzami telewizji Trwam.
Tak, dziękuję pięknie. No bardzo się cieszę, że mogłem przedstawić swoje poglądy, podzielić się wiedzą, którą w dużej mierze właśnie uzyskałem nie tylko na uczelni jako wykładowca, ale przecież również w Radzie Polityki Pieniężnej. To jest olbrzymie doświadczenie, wspaniałe doświadczenie. Bardzo bliski kontakt w ogóle z danymi statystycznymi, z bieżącą sytuacją gospodarczą. My ciągle tam otrzymujemy różnego rodzaju badania najnowsze, właśnie przedsiębiorców, gospodarstw domowych. Także naprawdę dobrze jesteśmy zorientowani w sytuacji gospodarczej. No, tak dobrze, że trudno jest o trafne decyzje, prawda? Trudno jest wszystkie problemy naraz pozytywnie rozwiązać i stąd ten dylemat Rady Polityki Pieniężnej odnośnie polityki pieniężną. Ale mam nadzieję oczywiście, że będę miał okazję niedługo znów podzielić się swoim doświadczeniem ze słuchaczami. No i do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem życzymy panu też spokojnej nocy, odpoczynku.